Witajcie, kochani. Norbert zawiesił poprzeczkę. W pewnym kontekście lubię ludzi, którzy zawieszają poprzeczkę. Mówił o kotlecie. Nie wiem, czy to słowo będzie kotletem. Nie jestem w stanie na samym początku powiedzieć, czy to słowo będzie kotletem. Ale wierzę, że Duch Święty coś włożył w moje serce na ten czas, dzisiaj, na to miejsce. Chciałem się was zapytać, czy jesteście gotowi? Czy jesteśmy gotowi, aby otworzyć serca, nastawić nasze uszy na to, co wierzę, że Duch Święty przygotował? Bardzo fajny temat. Dzisiaj będziemy mówić o podróży. Czy jest tutaj na sali ktoś z was, kto nie lubi podróżować? Kto nie lubi się przemieszczać z miejsca na miejsce? Czy są takie osoby? Lubicie podróżować? Ja bardzo lubię podróżować. Tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi: Jesteśmy w podróży. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, jak sama nazwa tego kazania wskazuje, na podróż. Ktoś by mógł zadać pytanie, integralną częścią podróży jest cel. Jest podróż do celu. Mamy chyba wszyscy tą świadomość, jest to dla nas proste i logiczne, że tak właśnie wygląda podróż. Najprawdopodobniej rozpoczynamy ją w punkcie A i chcemy dojść w kierunku punktu B, który ma być celem naszej podróży. Ale często zapominamy o tym, że chodzi też o to, jak wygląda ta nasza podróż. O to, co w niej przeżywamy. O to, czego doświadczamy. Jak mocno jesteśmy w podróży, często rozciągani. Jak podróż nas kształtuje, jak podróż powoduje twój duchowy i mój duchowy wzrost. I przede wszystkim to nie cel, ale to podróż, podkreślę to jeszcze raz, to podróż pokazuje, kim się stajesz w trakcie jej trwania. Trzy krótkie punkty. Wierzę, że krótkie. Mamy trochę po 11, najwyżej będzie turbo przyspieszenie, ale mam nadzieję, że nie będę musiał aż tak bardzo przyspieszać. Pierwszy punkt, który sobie wyciągnąłem. Tych punktów może być więcej. Na potrzeby dzisiejszej usługi są to akurat określone rzeczy, które mocno mnie dotykają. Ludzie. Pierwszy punkt to ludzie. Da się podróżować tak, aby nie mieć styczności z ludźmi? No wydaje mi się, że jest to nierealne i niemożliwe. Patrzymy na misję Jezusa. Skąd rozpoczął swoją podróż? Z nieba na ziemię. Po co i dlaczego? Co było celem podróży? Pójść na krzyż za ciebie i za mnie. Jezus przyszedł na świat po to, aby umrzeć i zmartwychwstać i oddać swoje życie za ciebie i za mnie. Jego misja, cel jego życia pokazuje, że się przemieszczał. Był nieustannie w podróży. I między innymi w podróży był właśnie z ludźmi. Był otoczony ludźmi. Pokazywał się ludziom. Chciał się objawić ludziom. Przyciągał ludzi. Skupiał ludzi. Wypatrywał ludzi. Wyciągał ludzi. Byli to między innymi pierwsi apostołowie. Cała dwunastka. Był to Natanael, którego spostrzegł przy drzewie figowym. Był to Zacheusz, który również znalazł się na drzewie, by go tak po prostu posłuchać. Była to kobieta cudzołożna, o której mogliśmy usłyszeć w zeszłym tygodniu podczas usługi Kacpra. Była to także Samarytanka przy studni. Aż w końcu byłeś to ty i ja. Dlatego, bo misją i celem Jezusa był człowiek. Przyszedł dla każdego z nas. Dla ciebie i dla mnie. I to, co jest dla mnie istotne, jeżeli chodzi o jego misję, możemy przeczytać w Ewangelii Marka, 10 rozdział, wiersz 43. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli nie będziemy nadążać, śledzić wersety, gdy je będę czytał, bo mam małe ułatwienie, większość z nich mam tutaj w notatkach. Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersz 43. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To pokazuje ten charakter misji, tej podróży, w której on był. Dalej, Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersz 16. Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Wiecie, gdy śpiewaliśmy tą pieśń, w niebie mamy Ojca. Śpiewaliśmy o mocy świętej krwi, o tym, co on właśnie zrobił na krzyżu. Tak jak mówił Norbert, mnie też zgięło. Ja sobie po prostu tam siadłem i sobie tak płakałem. I czułem ten dynamit Bożej łaski, tego, co on zrobił dla mnie. I to jest niesamowite. I tutaj Jezus wskazuje znowu na jego misję. Mam też inne owce nienależące do tej zagrody. To Boża łaska i Boży cud, że my już jesteśmy w jego zagrodzie. To jest Boża łaska i Boży cud, że ty i ja jesteśmy już w jego zagrodzie. Ale on mówi o tym, że muszę sprowadzić inne owce do tej zagrody. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado, jedna pasterz. Szukał rozproszonych owiec. Przyszedł też dla tych owiec, które gdzieś tam się pogubiły. Pastor Sławek Jagiełła w jednym ze swoich kazań, na przykładzie pewnego wydarzenia z apostoła Pawła, mówi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swój statek. Pewnie domyślacie się, co to jest za historia związana z apostołem Pawłem dotycząca statku. Pastor Sławek idzie dalej. Mówi o tym w swojej usłudze, że ty i ja jesteś umiejscowiony w tym przecinku swojego życia. Tutaj, na ziemi. I wokół ciebie są pewni ludzie, których dał ci Bóg. Jest to twoja rodzina, są to twoi bliscy, są to twoi znajomi, koledzy, koleżanki z pracy. Wszyscy ci ludzie, którzy ciebie tutaj otaczają. I ja nie mówię tutaj o czymś szerszym, ale skupiam się na takim mikroregionie. I pastor Sławek wspomina o tym, że Bóg umiejscowił ciebie na tym statku z odpowiedzialnością za tych ludzi, których dał tobie, wokół ciebie. On tutaj używa wątku przede wszystkim ewangelizacyjnego. Odnosi się do tej historii, gdy Paweł odwołał się do cesarza i jak wiecie, musiał wyruszyć w podróż. I była to podróż statkiem. Jeśli dobrze pamiętam, było tam 276 osób. Jeśli źle pamiętam, śmiało mnie poprawcie. Nie jestem człowiekiem nieomylnym. I co zdarzyło się w tej historii? Bóg dał tych ludzi, którzy byli razem z nim na tym statku, apostołowi Pawłowi. Te 276 osób. Idąc dalej. Jesteśmy we wspólnej podróży jako Kościół, a także każdy z nas równolegle biegnie w swojej podróży indywidualnie. Jak wiecie, możemy mieć różne sezony podróży. Nasza podróż, moja i mojej żony, się troszeczkę zmieniła, bo doszły bardzo podstawowe zmiany, które wpłynęły na naszą podróż, bo już podróżujemy we czwórkę od 3 lat. Z rocznym Antosiem i z 3-letnią Melanką. Charakter naszej podróży się zmienił. Charakter naszej podróży się zmienił. Często mówię o dzieciach, musicie mi wybaczyć, dlatego, że w tym momencie jestem na takim etapie podróżowania. Jeżeli ktoś ma już dość, wiecie, gdzie mam biuro, można napisać jakiś taki mały anons, delikatny, będę się starał schodzić na ziemię z przykładami dotyczącymi dzieci. I gdy popatrzymy na element podróży, ustaliliśmy to, że wokół nas są ludzie. Nie jesteśmy w stanie tak po prostu wziąć nożyczki i sobie wyciąć ludzi, którzy są wokół nas, którzy podróżują razem z nami. Tak jak wcześniej mówiłem, wspólnie podróżujemy jako Kościół, ale każdy z nas indywidualnie też jest w podróży, w różnym sezonie podróżowania. I ci ludzie, o których wspominał pastor Sławek, są wokół nas. Czy zastanawiałeś się nad tymi ludźmi, którzy są po prostu wokół ciebie? Ci wszyscy ludzie, którzy ciebie otaczają. Dlaczego o tym mówię? Bo siłą rzeczy w pewnych sezonach naszego podróżowania i nie mamy na to wpływu, podróżujemy razem. Możemy podróżować kilkanaście minut, godzin, tygodni, miesięcy, a czasem właśnie będziemy podróżować razem kilka sezonów. Dlaczego o tym mówię? Bo inni podróżni, którzy są z nami w podróży, mogą mieć wpływ na twoje i moje podróżowanie. Czy się czasem tak zdarza? Myślę, że czasem się tak zdarza. Ostatnio trochę pojeździłem środkami komunikacji miejskiej. Nie dlatego, bo jestem tego fanem i tak lubię i to jest gdzieś tam jakieś takie moje zboczenie, że sobie tam jeżdżę od czasu do czasu, bo mi tego brakuje. Ale zauważyłem pewne elementy dotyczące podróży. Jak osoby, z którymi podróżuję, którzy są wokół mnie, mogą wpływać na mój komfort podróży. Na moje samopoczucie podczas podróży. Na moje doświadczenia podczas podróży. W efekcie nawet mogą wpływać na to, kim jestem i kim się staję w trakcie tej podróży. Ci podróżni mogą wpływać w pozytywny sposób na mnie, gdzie ta podróż może być miła, przyjemna, ciekawa. Mogę być radosny, zadowolony, że z tymi ludźmi podróżuję, ale zdarzają się też troszeczkę trudniejsze sytuacje. Że ludzie, z którymi podróżuję, mogą być dla mnie pewnym dyskomfortem podczas podróży. Jakość podróży może nagle się zmienić. Moje samopoczucie może czasem troszeczkę się zmienić. Może nawet dojść do tego, że odechciewa mi się podróżować z pewnymi ludźmi. Wiecie, gdy tak podróżowałem, jechałem do Krakowa, jechałem też do domu, do Kończyc, zauważyłem, że niektórzy ludzie tak mocno przez te kilka minut przeżywają to, co się dzieje w trakcie podróży, że się tak zaczynają uzewnętrzniać. I dochodzi do takiej sytuacji, że jakiś człowiek pod nosem mówi, kiedy ta stara baba wyjdzie. Drugi człowiek mówi, mam po prostu już dość tej kobity z tymi płaczącymi dziećmi. Jedzie kolejny człowiek i mówi coś ciekawego. To jest kwiat polskiej młodzieży. Ludzie nagle zaczynają się uzewnętrzniać. Podróż, pewien jej etap, może to być nawet sezon lub sezony, może być trudna ze względu na to, że podróżujemy tutaj razem. Jesteśmy inni. Wnosimy różne rzeczy w tej podróży. I może być tak, że tak jak ci ludzie, niektórzy czekali na to, aż grono podróżujących wysiądzie na najbliższym przystanku i poczuje ulgę, bo kogoś już nie ma w autobusie, bo jakieś problemy i niedogodności związane z tym, co ta osoba wnosiła w ten etap podróży, już się skończą. Chciałbym odnieść się do takiej pewnej podróży, która bardzo wiele mnie nauczyła, jeżeli chodzi o Boże Słowo. To jest wędrówka Izraela po pustyni. Jakie jedno słowo wam przychodzi, gdybyście mogli określić całe te emocje, to wszystko, czego tam gdzieś doświadczali, nazwać to, ten jeden element, to jedno słowo tej podróży, które tak przewija się kilka razy w Bożym Słowie, takie trudne słowo. No, wszyscy je znamy, szemranie. Dokładnie. Ci ludzie zaczęli szemrać w podróży. Wiecie, ale szemranie jest miejscem bardzo wysokim. Ja to nazywam już ostateczną odklejką. To już jest coś top. To nie jest tak, że nagle urodziłeś się i jesteś osobą szemrającą, narzekającą w swojej podróży na ludzi, którzy biegną wokół ciebie, z tobą i tak dalej, i tak dalej. To jest pewnego rodzaju proces. Żeby być już w tym miejscu odklejenia, musisz na coś pozwolić w swoim życiu. I możemy przeczytać o tym chociażby w drugiej Księdze Mojżeszowej. Tylko dwa fragmenty przygotowałem, tych fragmentów jest sporo, więc wszyscy łapiecie kontekst tego, o co mi chodzi. Jest to 17 rozdział, wiersz 3. Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciw Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Kolejny przykład szemrania, trochę dalej, 4 Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wiersz 6. Nazajutrz jednak całe zgromadzenie Izraelitów znów szemrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. To wy spowodowaliście śmierć ludu Pana. Tak jak już przed chwileczką powiedziałem, szemranie jest najwyższym stadium odklejenia. Jakie są wcześniejsze symptomy, jakie są wcześniejsze objawy, które możemy zauważyć? Wiecie, że to się zaczyna tak po prostu zwykle, tak po prostu niepozornie. Wiecie od czego? Od braku wdzięczności. Gdy zaczyna brakować wdzięczności. To jest pierwsze miejsce. Tylko tyle. Gdy zaczyna brakować wdzięczności. I tutaj wchodzimy w proces. Brak wdzięczności przemienia się, rozrasta, rozwija i dochodzi do czego? Do narzekania. To nie jest jeszcze najwyższe stadium odklejki, czyli szemranie. Co się dzieje w momencie narzekania? Jeżeli nie zreflektujesz, nie zobaczysz tego, że na samym początku zabrakło ci wdzięczności, pozwoliłeś na coś, dajesz sobie pewnego rodzaju upust, już jesteś w fazie i w momencie narzekania i idziesz z tym dalej, się nie zatrzymujesz, to w co się to przekształca? Szemranie przechodzi w kolejny etap, przepraszam, narzekanie przechodzi w kolejny etap, którym jest niezadowolenie. Kolejny etap. Brak wdzięczności, narzekanie, niezadowolenie. I dochodzimy do punktu odklejenia, bo to nie jest normalne. Definicja słownikowa szemrania to wyrażać nieśmiało swoje niezadowolenie. Nieśmiało. W przypadku Izraelitów to ten słownik musiałby ulec małej zmianie i korekcie. Wydaje mi się, że to nie było nieśmiałe. Dlaczego o tym mówię? Bo często czynniki zewnętrzne w trakcie podróży, które dochodzą do nas przez innych ludzi, wpływają na moją i na twoją podróż. Mogą wpłynąć na całe twoje jestestwo i na całe twoje bycie. Mogą wpłynąć nawet na twój duchowy rozwój. Możesz sam w podróży w pewnym momencie stanąć, bo zacząłeś szemrać. Wiecie, to jest dla nas mocna przestroga. Dlaczego? Bo szemranie zabija radość i pasję w podróży. Szemranie zabija radość i pasję w podróży. I dlatego dzisiaj chcę się skupić na podróży, bo ta podróż dla nas ma być radosna. I wierzę, że podróżujemy z pasją, bez względu na pewnego rodzaju okoliczności. Bądź ponad tym. Nie pozwól sobie pomyśleć źle o innych ludziach. Jedną rzeczą jest to, gdy czasem możemy porozmawiać na jakiś temat, wyrazić swoje zdanie, wyrazić swoją opinię, nawet użyć konstruktywnej krytyki. Ja bardzo lubię konstruktywną krytykę, bo to mnie rozciąga. Często tego potrzebuję, ale jest granica, w której usprawiedliwiamy siebie w tym procesie i zaczynamy szemrać. Tak jak Izrael. Wiecie, że na przykładzie Izraela szemranie może stać się stylem życia? To jest kosmos. 40 sezonów. Ja się zastanawiam, że ten Mojżesz tak naprawdę to wszystko wytrzymał, nie? To jest po prostu niesamowite. Ale były momenty, w których pękał. Były momenty, w których Bóg chciał zgładzić cały lud, a ten człowiek się wstawił u Boga, Rozumiecie to, że on się wstawił u Boga i wpłynął na jego decyzję, nie pozwolił, aby on zabił i wytępił cały ten lud? A zwróćcie uwagę, że ten człowiek, który potrafił zmienić w jakimś kontekście plan Boga względem tego ludu, nie wchodzi do ziemi obiecanej. Tam już nie mógł wpłynąć na jego decyzję. Z powodu czego? Aktu nieposłuszeństwa przy czym? Przy skale, tak czy nie? To jest szeroki wątek, ale wiecie, to mi rozwala po prostu głowę, nie? Co dalej? Wiemy to z historii Izraela, który szedł po pustyni, że szemranie może prowadzić do frustracji, irytacji, co gorsza, do duchowej stagnacji, a jeszcze gorzej, bo to jest proces, zabija życie. Szemranie przynosi faktyczne ofiary, zabija życie. Wiecie, ile tych ludzi tam poległo na tej pustyni. Co jest dla mnie trudne? Niestety szemranie jest jak choroba. Jest zaraźliwe. Czy byliście kiedykolwiek osobą szemrającą? Ja tak. Nie ma się z czego szczycić w ogóle. Ale przed Panem trzeba być szczerym. Przed Panem trzeba być szczerym. Dlatego, bo co mi z tego, że mogę mówić piękne kazanie i właśnie. Jeżeli nie będę mówił o tym, że też tak jak każdy z was jestem w podróży, jestem w procesie. Zdarzyło mi się być osobą szemrającą, a także zdarzyło mi się słyszeć szemranie o mnie. To jest trudne. Jeden i drugi przypadek, wiecie. Ale tylko bliska relacja z Bogiem potrafi cię łamać, abyś to wszystko wytrzymał. I potrafi cię w tym procesie po prostu rozciągnąć maksymalnie od lewa do prawa. Ale żeby nie było pesymistycznie, bo jesteśmy w podróży, chcemy skupić się też na dobrych, przyjemnych, fajnych rzeczach, tych, których spotykamy, tych, które są udziałem podróży każdego z nas. Jest taki człowiek w Dziejach Apostolskich, na którego możemy natrafić, wydaje mi się, że to jest 4 rozdział, chyba w wierszu koło 6. Znacie Józefa z Dziejów Apostolskich? Tak? Syna jakiego? Pocieszenia. Który miał przydomek Barnaba. Wszyscy go znamy. Tak Boże Słowo o nim mówi. Barnaba był synem pocieszenia. Równowaga w drugą stronę. Nie wyobrażam sobie podróży bez takich, nie wiem, mam nadzieję, że moja polonistka z Kopera, jeżeli kiedykolwiek natknie się na jakąkolwiek moją usługę, nie będzie zażenowana poziomem mojej polskości. Takich Barnabów potrzebujemy w podróży. Tacy Barnabowie nas wyciągają. Oni mają naprawdę dobry wpływ, dobrze nas nastrajają. Oczywiście nasze oczy są zwrócone na Pana Boga, na Tego, który jest dla nas zachętą, na Tego, który jest dla nas pocieszycielem, na Tego, który jest tym głównym motywatorem. Ale w tej ziemskiej podróży również potrzebujesz takiego człowieka, który będzie biegł z Tobą, on będzie żywy i realny i będzie dopingował Ciebie i będzie mówił, Nelek, dasz radę. To jest tylko ten jeden krótki sezon, w którym jest ciężko, ale uwierz mi, że 2 zakręty i będzie lepiej. Pan Bóg cię przez to przeprowadzi. Ania, dasz radę. Widzę twoje starania, widzę twój trud. Wiem, że teraz ten sezon jest ciężki, ale będę ciebie motywował, bo Pan daje ci takiego Barnabę. Masz Barnabę w swoim życiu? Jeżeli nie masz i nigdy nie szukałeś, to dzisiaj cię do tego zachęcam. Znajdź Barnabę w swoim życiu. Mam 2, może 3. Czasem zastanawiam się, jakbym dał radę w pewnych miejscach mojego życia, gdyby nie oni, wiecie? Oczywiście Pan Bóg mnie wyciąga, On mnie prowadzi, On jest moją pomocą na każdą sytuację, ale ten ziemski Barnaba jest dla mnie też istotny i ważny. W tej społeczności mamy kilku Barnabów. Są takie przecinaki, które jak do ciebie podejdą, to przychodzisz tutaj na to miejsce, jesteś dosłownie złamany, rozbity w nie wiem ilu kawałkach, ale ten jeden Barnaba, który zaczyna od tego, cieszę się, że cię widzę. Tak po prostu. Cieszę się, że cię widzę. Nie cieszę się przez to, że coś robię lub czegoś nie robię, cokolwiek by to miało być. Cieszę się, że cię widzę. Cieszę się, że jesteś w tym miejscu. Jesteś dla mnie zachętą. potrzebujemy zachęty, wiecie? W podróży potrzebujemy zachęty, ale czasem dzieje się tak, że zamiast wzajemnie siebie zachęcać, zniechęcamy siebie. Po prostu siebie zniechęcamy. A wierzę, że ma to iść w zupełnie odwrotną stronę. Co by było, gdyby każdy z nas byłby Barnabą? Nie byłoby ludzi, których trzeba było zachęcać i pocieszać. Ale ten świat byłby piękny. Oczywiście nie mówcie mi, że jestem jakimś idealistą, ale tak przez chwilę sobie pomyślałem. Nie znalazłeś Barnaby? Szukaj Barnaby. Barnaba był ciekawym człowiekiem. To on, na dobrą sprawę, jako pierwszy spotkał się z apostołem Pawłem, tak go trochę wziął do siebie, przytulił, bo był wariat, który się nawrócił i uczniowie nie wiedzieli, co z tym typem, że tak powiem, zrobić, nie? On razem z nim poszedł do uczniów. On go wyciągnął. On pierwszy zobaczył tego odklejeńca, tego wariata, który się nawrócił. To jest Barnaba. Wiecie, później razem mają swoją misję, później w pewnym momencie, nie pamiętam, czy to jest 15 czy 16 rozdział, nie chcę błądzić, Barnaba znika raz na zawsze. Ale ja nie wiem, jak długo będziemy tutaj mieć kolejny etap i sezon podróży, ale podróżowanie bez Barnaby jest trudne. I dzisiaj zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś Barnabą dla kogoś? Znajdź sobie dzisiaj trzy osoby i bądź dla nich Barnabą. Gdzie to będzie konsternacja, bo nagle wszyscy w niedzielę zaczną pisać, ktoś tam będzie się do siebie odzywał i będziemy czaić, kto jest Barnabą, nie? I czy jestem na liście tej i tej osoby, nie? Ale zachęcam was, potrzebujemy Barnaby. Mówiłem o istocie misji Jezusa w tym punkcie, czyli to, że Jezus przyszedł dla ludzi, on po prostu widział ludzi, on spotykał ludzi, on był dla ludzi, on był ratunkiem dla ludzi, uwalniał ludzi, nauczał ludzi, objawiał się ludziom, a także po prostu z nimi był. Tak zwyczajnie po prostu z nimi był. We wtorek wracałem od siostry Heleny Rokickiej. Jak już zauważyliście lub nie, od pewnego czasu jej nie ma. Była chora, jest w domu. Leży. Wiecie? Brakuje mi jej tutaj z nami. Bo ona jest moim Barnabą. To ona znajdowała dla mnie czas i potrafiła przychodzić na niejednym nabożeństwie i mówiła, jak bardzo się cieszę, Błażejku, że cię widzę. Ta ponadprzeciętna osoba dla mnie. I czuję, jak mi teraz jej brakuje. I postanowiłem ją odwiedzić. Byłem tam 25 minut. Wierzę, że mieliśmy dobry czas. Ale do czego zmierzam? Gdy stamtąd wyszedłem, przez 15 minut po prostu mnie ścięło. Nie umiałem chodzić, czułem, że mam gorączkę, zaczęły mi boleć nogi, ręce, ledwo dotarłem do auta, musiałem jeszcze kupić obiad i odebrać mojego syna ze żłobka i wrócić do domu. I gdy byłem w stołówce, kupiłem sobie obiadek i dla żony, i dla dzieciaków i już chciałem wychodzić, miałem totalne odcięcie. Ja tam naprawdę ledwo stałem i za mną był człowiek, który chciał kupić obiad. Obiad kosztuje 21 zł całość, drugie danie plus supa i miał 19,20. Zabrakło mu złoty 80 i pyta się pani, czy to starczy na obiad. I ta pani mówi, że no niestety nie ma takiej opcji. Czy ona jest bardzo miła, ta pani, ogólnie. Ona jest bardzo miłą kobietą. I tak sobie pomyślałem, że właśnie, Jezus przyszedł dla tych wszystkich ludzi, którzy mają się źle, którzy są z marginesu, którzy cierpią, którzy są wyrzutkami. Potrafił zobaczyć tych ludzi. Czy ty i ja potrafisz zobaczyć ludzi? Ja już nawet nie mówię o tych, którzy cierpią, ale czasem nie potrafimy zobaczyć ludzi wokół nas w kościele. My jesteśmy, poruszamy się wokół ludzi, ale my ich nie widzimy. My ich nie dostrzegamy. My nie widzimy tych ludzi, którzy przychodzą w to miejsce i się po prostu męczą ze swoim życiem. Męczą się z jakąś sytuacją. Czekają tylko na to, oczywiście czekają na to, że Bóg zadziała i im pomoże, ale potrzebują nas też, abyśmy wspólnie razem biegli w tym etapie podróży ich życia, w którym jest tak ciężko i byśmy razem mogli nosić te problemy i po prostu być. Nic więcej nie trzeba czasem. Po prostu być. Nie musisz dużo mówić. Gwarantuję ci, że jeżeli będziesz siedział, stał, był, to wystarczy. Po pewnym czasie przyjdą słowa. Po prostu bądź, bo Jezus to robił. On taki był. I do czego zmierzam? Ja już naprawdę chciałem stamtąd wyjść i mówię, wyciągam te 2 złote, bo sobie pomyślałem, serio, 1,80 zł będzie tą przeszkodą? Z jednej strony mówię, no rozumiem tą kobietę, gdyby on miał 14, 15 zł, nie wiem, czy był trzeźwy, czy był nietrzeźwy, dałem mu tą 2 i naprawdę chciałem z nim porozmawiać, ale myślałem, że się wywalę. I nie porozmawiałem z nim, tylko tyle i aż tyle. Do czego zmierzam? Nie lubię takich pojęć jak karma wraca i tak dalej. Wierzę, że dobro siane sukcesywnie, codziennie zawsze wraca. Wczoraj mieliśmy imprezę rodzinną, urodziny Melanki, naszej 3-latki. Pojechałem do sklepu kupić piersi z kurczaka, chyba ze 4 razy tam byłem. Oczywiście pojechał po mięso, nie kupił mięsa. I wziąłem tą pierś z kurczaka, ona kosztowała 20 zł. Dlaczego jestem szczegółowy? Już mówię. Przy kasie pani mi mówi, mamy promkę, ma pan deli kartę? Mówię, no niestety nie, no bo kupuję w Świstaku. A ma pan kartę metalową Biedronki? Niestety nie, nie mam karty metalowej Biedronki przy sobie. Mówi, no to lipa, bo jest promka. No i widzę, że mam tą cenę 22 zł nabitą, ona mówi 15,40. A my co pani zrobiła? Pani mi tutaj promocję nabiła swoją deli kartą. Mówię, wow, to jest niesamowite, 7 zł zaoszczędziłem. Ale to było dobre, ale to było fajne. Dobro wraca. Dobro tak po prostu wraca. Tak po prostu wraca. Ale to jest ważne, czy my to robimy w etapie twojego i mojego podróżowania. Czy widzisz tych ludzi, czy dostrzegasz tych ludzi w różnym miejscu, może zupełnie innym niż ty. Zupełnie innym niż ty. Czy poświęcisz im czas, chociaż na chwileczkę, a podróżujesz razem z nimi. Wiecie, to dobro wróciło, nie? Ale ja nie dałem za wygraną, mówię, jaką pani je czekoladę? Ona mówi, nie, żadnej czekolady nie widziałem. Mówię, tak, będzie. Orzechowa, orzechowa, dawaj. 7 zł zapłaciłem, wyszedłem na równo. Nie? Dobro wraca. Podróżujemy, kochani, razem. Nie chcemy przecież, żeby ta wspólna podróż była frustracją, irytacją. Żeby ktoś, nie wiem, wysiadł z tej podróży tu i teraz, stąd, nie dokończywszy dzisiejszego kazania. Jakby teraz wysiadł, to nie wiem, czy byłby to dobry moment. Być może już byśmy razem nie podróżowali. Nie wiem. Bo to jeszcze nie jest koniec tego kazania. Dalej. Kolejny punkt. Zagrożenia i niebezpieczeństwa w podróży. Nie wiem, czy jest tutaj na sali ktoś, kto jest w podróży z Panem przez te kilkanaście lat i nigdy nie znalazł się w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Nigdy nie miałeś momentu życia, sezonu, etapu podróży, który był trudny. Są pewne odcinki do pokonania, w których nagle musisz wytężyć swój wzrok, pilnować swojego serca, bo może czyhać jakieś niebezpieczeństwo, bo może pojawić się jakaś zasadzka. Słyszymy często słowo, że rutyna nas zabija. Nie wiem, ile razy jeżdżę w to i z powrotem z Cieszyna do Kończyc w tygodniu. Czasem to może być nawet 15 razy. Bo zdarza się, że jeżdżę kilka razy w ciągu dnia, bo tak bywa. Wiecie, rutyna jest bardzo niebezpieczna. Znam ten odcinek na pamięć. Znam dosłownie, no nie chcę powiedzieć, bo bym skłamał jednak, nie znam wszystkich znaków. To mnie już poniosło za daleko. Ale znam ten odcinek na pamięć, kojarzę ograniczenia prędkości, wiem, gdzie mogę troszeczkę sobie pofolgować, bo wiem, jaki tam jest znak, wiem, gdzie muszę pilnie uważać na innych uczestników ruchu, bo przecież nie jestem w tej podróży sam, są inne samochody, które są wokół mnie. I wiecie, często zdarza się w naszym życiu tak, że pojawiają się te momenty, pojawiają się te trudności, a my ciśniemy dalej, a my jedziemy dalej. Dzieje apostolskie. 14 rozdział. Pierwszych 7 wierszy. W Ikonium również przybyli do synagogi. Przemówili tam tak, że uwierzyło spore grono Żydów oraz Greków. Ci Żydzi jednak, którzy odmówili posłuszeństwa głoszonemu poselstwu, zbuntowali pogan i zwrócili ich przeciw braciom. Stąd Paweł i Barnaba zatrzymali się tam na dłuższy czas i głosili odważnie. Ufni w Panu, który potwierdzał swoje słowa swojej łaski znakami, cudami, które za jego sprawą działy się przez ich ręce. Co do mieszkańców miasta, to byli podzieleni. Jedni popierali Żydów, drudzy apostołów. Gdy jednak poganie oraz Żydzi wraz ze swoimi przełożonymi zaczęli przygotowywać na nich napad, chcąc ich znieważyć i ukamienować, oni, dowiedziawszy się o tym, uciekli do miast likaońskich, Listry, Derbe, okolic i tam głosili dobrą nowinę. Dzieje apostolskie pokazują nam pewne tempo działania niektórych apostołów. Paweł, Barnaba, mamy historię Filipa, idą jak przecinaki. Od miasta do miasta, od miasta do miasta. W mocy, autorytecie Ducha Świętego. Uwolnienia, uzdrowienia, głoszenie Ewangelii. Ludzie się nawracają, ale czasem jest stop. Czasem tak po prostu jest stop. Jest taki ogromny znak na czerwonym tle, który mówi stop. Albo czerwone światło. Niech rękę podniosą ci, którzy przejechali na czerwonym świetle. Ja bym musiał wyjść pierwszy, chciałbym dokończyć kazanie. Wierzę, że to jest Jego wolą. Przejechałem na czerwonym świetle nie wiem ile razy. Mam nadzieję, że Pan Bóg nie prowadzi takich statystyk. Nie chciałbym być tutaj uświadomiony, ile razy to było. No i właśnie. Był moment, w którym pojawiło się pewne niebezpieczeństwo, pewne zagrożenie na drodze. Pewien odcinek stał się trudny. Korzystali do pewnego momentu, w którym Duch Święty przyznawał się do tego, co robili. Ta cała robota była błogosławiona, ale nagle pewnym ludziom zaczynało się to nie podobać. I stwierdzili, że ich po prostu zabiją. Chcieli ich ukamienować. A oni co zrobili, gdy się dowiedzieli? Nogi za pas, ucieczka. Jednak czasem tak trzeba. Wierzę, że to było Boże prowadzenie. Kolejny przykład, trochę dalej. Lecimy do 16 rozdziału Dziejów Apostolskich i będzie to wiersz 6. Kontekst jest tutaj taki wcześniejszy, gdzie rozpoczyna się ten 16 rozdział. Najprawdopodobniej Paweł wędrował tutaj z Sylasem i wcześniej dowiadujemy się, że dołącza do nich młody Tymoteusz. No i możemy przeczytać, że od 6 wiersza przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Mizji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. To jest gruba akcja. Dwukrotnie red flag. Dwa razy. Tak sobie pomyślałem, ten czołg Pawła, on po prostu szedł jak przecinak. Bóg do tego się przyznawał. Było widać efekty działania Ducha Świętego. Ciśnie jak przecinak. Co to oznaczało dla apostoła Pawła? Ten nagły stop. No przecież kolejne miasta, kolejne miejsca, to są kolejni ludzie, którzy usłyszą Ewangelię. To są potencjalne osoby, które mogą się nawrócić, stać się wierzącymi, uczniami, mogą rozwijać się dalej, głosić i zakładać lokalne społeczności. Ale Duch Święty mówi stop. Przeszkodził. Wiecie, czasem znowu myślimy w innym, odwrotnym kierunku. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają. Jest przeszkoda, jest coś na drodze z Duchem Świętym, dawaj, leć im do przodu i rozwal im to. Nie wszystko tak działa. Najważniejsze jest to personalne objawienie w tym momencie, w tym czasie, które przychodzi z góry do ciebie. Ta czułość na głos Ducha Świętego, który czasem w pewnym momencie twojego życia, na etapie pewnego podróżowania chce ci powiedzieć, zatrzymaj się tu i teraz w tym momencie. Czasem trzeba na drodze zahamować. Czasem trzeba zwolnić. Czasem trzeba wziąć i zaciągnąć ten ręczny. Ja mam jeszcze ten zaciągany, wiecie. Auto już mam nowsze, ale nie mam jeszcze tego kliknięcia na ręczny. I to też jest częścią twojego i mojego podróżowania. Wierzę, że mamy ten gen zdobywców, bo przecież Bóg chce, abyśmy poszerzali Jego królestwo, abyśmy szli do przodu, widzieli rezultaty, takie jak Paweł i Barnaba, Sylas i Tymoteusz, później Paweł z Markiem. Ale czasem jest etap twojego życia, w którym nie chodzi o to, żebyś cisnął na maksa przed sobą, ale abyś po prostu się zatrzymał. Ja tak wielokrotnie w swoim życiu miałem. Chciałem przec do przodu, ale Bóg mówi, nie teraz, kolego, hamujemy. To nie ten sezon, to nie ten etap twojego życia. Panie, dlaczego? widzę, co się dzieje, lecimy po dalej, lecimy po więcej, idziemy po więcej, idziemy po dalej, ale gdy się zatrzymasz, no to właśnie, nie oznacza, że nie idziesz po dalej i po więcej, bo właśnie ten etap podróży pokazuje, że kimś się stajesz. Coś z ciebie jest wydobywane, coś jest potrzebne w tym momencie. Nie bez powodu jesteś zatrzymany. Dla Pawła mógł to być wielki cios. Serce ewangelisty mogło płakać. Oczywiście mówię o czymś, czego nie ma w Biblii. Nie chcę być posądzony za to, że tutaj układam jakiś dalszy ciąg Biblii, objawienie nas tutaj przed tym kara, żeby nie dodawać i nie ujmować tutaj nic, ale mamy naszą wyobraźnię, której Pan Bóg pozwala nam używać. Zastanawiam się, jak to tam wszystko wyglądało. Ale oni byli posłuszni Duchowi Świętemu. Patrzysz na znaki na drodze? Patrz. Proszę cię, patrz. Bo rutyna powoduje, że czasem można się wykoleić. I widzę to po sobie. Mam nawet świadków w tym zborze, gdy razem chyba jechaliśmy na jakąś konferencję i niestety byłem kierowcą drugiego auta i wiecie, tak wymusiłem na rondzie w Żorach pierwszeństwo, że jak tylko mieliśmy postój, to od razu się wszyscy zaczęli pytać, a ty nie widziałeś tam tego samochodu? No, pastor, starsi, inni uczestnikowie konferencji. No widziałem, niestety, ale popełniłem błąd. Źle oceniłem sytuację. Nie dostosowałem prędkości. Idziemy dalej. Zagrożenia i niebezpieczeństwa. Jesteśmy w drugim punkcie. Za 20:12 przyspieszamy. Co powiecie na takie zagrożenie? Brak paliwa. Auto odmawia posłuszeństwa. Wiecie, ja nie jestem fanem jeżdżenia, uprawiania sportu typu czy dojadę na rezerwie, czy nie dojadę. 110 km, 90. No dobra, mam 70, jeszcze 20 przejadę. Ja tego nie lubię. I nikogo z was nie osądzam. Może lubisz tankować po 50, po 100. Ja lubię tankować pełny bak, bo nigdy nie wiem, kiedy wyruszę. Nigdy nie wiem, kiedy będzie koniec mojego etapu podróżowania. Nigdy nie wiem w tygodniu, czy faktycznie jadę tylko do Kończyc, czy nagle i do Cieszyna, czy nagle coś się dzieje i Pan mnie wysyła w zupełnie inne miejsce. Muszę mieć paliwo. Paliwo w podróży jest bardzo ważne. Twoja intymna relacja z Nim, bliskość, ogień, który codziennie dbasz lub nie dbasz, lub jeździsz na rezerwie raz na 3 dni, raz na 4 dni, czasem się pomodlisz, czasem sobie przeczytasz. No, tak się nie da. Codzienne dolewanie tego paliwa. Musisz cisnąć, musisz być gotowy na to. Popatrzcie, że Jezus jest dla nas pewnego rodzaju przykładem. On jako Bóg żył w ciele i doświadczał bardzo wiele rzeczy takich, jakich my, przez to, że był człowiekiem. I też potrzebował po prostu sobie odpocząć, zatankować paliwo. Bo przecież to był ten, który tak dużo z siebie dawał. Ja czuję czasem, jak ze mnie jest wysysane, jakby to powiedzieć, trochę życie przez to, że dużo daję i widzę, jak te ubytki muszę na dzień dobry uzupełniać, bo żeby dawać, muszę mieć co dać i sam muszę być podpięty, karmić się nieustannie cały czas. Jezus to robił w pewnych przerwach. Ewangelia Łukasza, 6:12. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Grubo. Kiedy ostatni raz spędziłeś na modlitwie całą noc? Ale nie mów tego, że nie było takiej potrzeby. Sytuacja cię do tego nie zmusiła, etap podróży cię do tego nie zmusił. Dalej, Ewangelia Marka, 1:35. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Wczesnym rankiem, zanim spotkał się z tymi wszystkimi ludźmi, zanim znowu te tłumy, ta fala, która chciała dostąpić uzdrowienia, objawienia tego, kim on jest, uwolnienia tego czasu po prostu z nim. Ci ludzie latali do niego jak potrzaskani z każdej strony. Pojawił się nad wodą, zmierzał do Kafarnaum, od razu poszło info, lecimy tam. Tu się pojawia, lecimy za nim, z każdej strony. I wykorzystywał nieustannie te momenty, w których był sam. Tankował, jednoczył się z Ojcem, modlił się do Niego. miał z Nim intymną relację. W podróży tego potrzebujesz. Bez tego nie pojedziesz. A w podróży chodzi o to, żeby jednak się przemieszczać, a nie stać. Pojechaliśmy do Krakowa 3 tygodnie temu na 2 samochody. Jeden samochód nam się zepsuł. Jechała nim moja kuzynka z Warszawy, Nikola, to jest 20-latek. Ja jechałem przed. Dosłownie już mamy jechać mostem nad Wisłą. Tam w ogóle jest pewnego rodzaju nieszczęście w postaci remontów drogowych. Nagle ja już chcę się udawać dalej, prosto w kierunku jazdy i telefon, że auto się zepsuło. Nikola w ostatnim momencie zjeżdża po prostu na przystanek autobusowy, nie taki klasyczny, zatoczkę, alejkę, ale wjeżdża przez gruby chodnik, dym spod maski, impreza gotowa. Tak dojechaliśmy do Krakowa. Niesamowita refleksja dla mnie. Czujność i odpowiednia reakcja w czasie. Ona mi tak zaimponowała i ja nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić tak szybko jak ona. Kilka sekund dalej, jakby wjechała na ten most nad Wisłą, gdzie jest to zwężenie i dalej to skrzyżowanie jest remontowane, najprawdopodobniej znaleźlibyśmy się w telewizji po prostu, bo by nas nakręcili, bo byśmy stamtąd już po prostu nie odjechali. To było niesamowite dla mnie. Uszkodzony samochód. Nie wiedzieliśmy, co jest powodem. Wentylacja przestała działać. Dlatego był wyciek. Dlatego płyn chłodniczy się zagotował. Jesteśmy w Krakowie, mamy problem. Od samego początku czuję Boży pokój. W jakimś kontekście to przeżywałem, na pewno moja mama też, reszta członków rodziny, ale od samego początku czuję Boży pokój. Zaufaj temu, że On was wyprowadzi. No i co robić? Dzwonię szybko do Kuby Borkowskiego. Okazuje się, że jest w Hiszpanii. Nie ma go aktualnie w Krakowie. Dzwonię do mojego mechanika Mirka z Bielska Białej. Super chłop, byłby w stanie pewnie przyjać lawetą. Jest w Hiszpanii. Co wy macie z tą Hiszpanią w tym czasie, kiedy powinniście być blisko Krakowa? Ale mówię, panie, lecimy dalej, bo przecież ty masz rozwiązanie. Głupia myśl. Dolewamy płynu, zobaczymy, nie będzie wycieku, jedziemy dalej, czy jednak próbujemy iść do mechanika. Jeden mechanik, drugi, trzeci, obdzwoniony, nic. Pod jednego sobie auto przeprowadziłem, wierząc, że może to będzie właśnie to. Powiedzieli, że mi tego nie zrobią. Już nie będę mówił o tym w ogóle, jak to wszystko tam wyglądało. W końcu dzwonię do jakiegoś warsztatu i natrafiłem na warsztat ukraiński. O, nawet nie wiedziałem, ciekawie. I mi powiedzieli, żebym przywiózł auto i jeżeli się da, to mi to zrobią. No i rozmawiam tam potem z tym panem. Mówi, proszę pana, ja tam nie widzę w ogóle jakichś tam potrzeb, bo auto już u mnie tutaj stało. Niech pan mi od początku wszystko opowie, jakie były objawy, co się tam wydarzyło. No i dobra. I mówi, wie pan co, to ja to muszę rozebrać, bo to najprawdopodobniej nie ma gdzieś tam żadnego wycieku, nic nie pękło i tak dalej. To może być właśnie wentylacja, nie? I okazuje się, że to była ta wentylacja. I mi to zamówił, zrobili mi to na drugi dzień, dlatego mogłem jechać komunikacją miejską do Krakowa, odebrałem samochodzik i wróciłem do domu. I Pan Bóg nas przeprowadził. I daliśmy radę, moja żona nabyła nowego doświadczenia, po raz pierwszy wracała samochodem z Krakowa. Różnego rodzaju niebezpieczeństwa i trudności są udziałem każdego sezonu i każdego etapu twojej i mojej podróży. Niektóre rozwalamy z pomocą Ducha Świętego. Mamy to wewnętrzne objawienie, w którym wiemy, że ciśniemy i Pan Bóg nam pokazuje, jestem z tobą, nie bój się, przestawiamy tą górę. Ale czasem pokora powoduje to, że muszę posłuchać, że tym razem będzie inaczej. I to, że w tym momencie zawrócę, nie pojadę tym odcinkiem, nie okazuje, że jestem słaby, że Duch Święty mnie nie lubi, że coś nie pykło. Po prostu takie było rozwiązanie na tą chwilę i na ten czas. Dalej, ostateczne przyspieszenie. Presja. To jest słowo dla mnie trudne, bo jej doświadczam w moim życiu. Wiele. Jakby to powiedzieć z takiej strony, wierzę, że odebrałem osobiste powołanie od Niego, dlatego jestem w tym miejscu tutaj, gdzie jestem, ale nie wiedziałem, że tam będzie w życiu tyle presji. I w tym trzeba się odnajdywać. Tylko On może przychodzić w pewnych momentach i mnie uwalniać od niektórych spraw i rzeczy, których doświadczam, których ludzie w żadnym wypadku nie są w stanie zrozumieć. A sami wytwarzają wokół mnie i na mnie pewnego rodzaju presję. Z racji mojego miejsca w życiu, w którym jestem. Jest to element, z którym przywódcy, w szczególności pastorzy, ogromnie się mierzą. Wiecie, ta presja czasem powoduje, że pastorzy ulegają wypaleniu. Niektórzy popadają w depresję. Tak, takie rzeczy się zdarzają. Chyba 2 lata temu na synodzie mówił o tym pastor Gajewski. O tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i jak to wygląda procentowo. To było po prostu przerażające. Do niedawna żyliśmy w czasach, w których mówiliśmy, no jak to osoba nawrócona może być chora na depresję? Jak to chrześcijanin może być wypalony? Tak, może być wypalony. Bo presja tego świata, system tego świata, w którym on funkcjonuje, zaczyna wchodzić do kościoła. Bo jest parcie na twoje osiągnięcia, na to, co robisz, na to, jak zdobywasz, w jakim tempie, jak mocno, jak szybko, statystyki, wyniki i walniemy w tym w kościół po prostu. Oczywiście wierzę, że jest to integralną częścią poszerzania Królestwa Bożego. Tak, każdy z nas wytyczył jakiś sobie cel. Pan Bóg nam daje cele. Idziemy do tego celu, zmierzamy do tego celu. Ale czasem chodzi mi o to, że mówię o sztucznej presji, którą sami nakładamy na siebie i na innych ludzi wokół nas, z którymi podróżujemy. I nie do końca jesteśmy tego świadomi, bo mamy jakieś oczekiwania, które czasem mogą być żądaniami i później wytwarzamy presję. A to, a tamto, a tu brakuje, a tu nie ma, a tamto. Porównujemy się. Jeden pastor rozmawia z drugim i ile masz w zborze? Ja 50, ty 250. Jakie macie spotkania? Takie, takie, takie i to. Ile chrzcisz co roku? Tak łatwo idzie się w tym zgubić. Ten pastor tego małego, lokalnego zboru zeświruje, nie? Bo tu są wyniki, tu widać, tu się dzieje, tu jest. A u mnie jest czy nie jest? U mnie jedna osoba się chrzci raz na 2 lata. Ale jest przyrost? Jest. Oczywiście chcemy tego doświadczać, żeby to królestwo się poszerzało. Widzicie, ile tu jest wolnych miejsc, tak? Chcemy, żeby ci ludzie przychodzili. Chcemy. Ale czy to jest naszą winą, że nie ma ich więcej? Czy nałożymy presję na siebie, na pastora Janusza? Czy będziemy szukać winnych? Bo my musimy tych ludzi tutaj mieć. Bo ten Kościół jeszcze bardziej musi przyspieszyć. Są sezony, w których widzimy przyspieszenie. Ja nie znam wszystkich sezonów Elimu. Niestety. Nie znam. Ale wiem, że były sezony, w których były przyspieszenia i wierzę, że teraz jesteśmy na etapie jakiegoś przyspieszenia również. Ale też będą sezony, w których można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Ale Pan coś robi w tobie i we mnie. Kształtuje cię w tej podróży. Właśnie stajesz się kimś w tej podróży. Wiecie, że presja jest niczym innym jak pewną formą przymusu. Presja może być pewną formą przymusu. Zastanawiam się, na ile już tak mocno żyjemy w kulturze presji, bo jest ona częścią naszego życia. Już, niestety. Presja potrafi być częścią naszego życia. Pastor Damian Szafranek ostatnio powiedział, mówi, że ten świat po prostu zwariował w tym wszystkim, co nakłada na nas, na ludzi. Jacy powinniśmy być, co powinniśmy osiągnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Idzie po prostu w tym wszystkim ześwirować. Ludzie widzą te konta na Instagramie tych przepięknych influencerów, którzy mają, posiadają i tak dalej, wpadają w depresję. Idealne życie. Bo on ma 24 lata i to już osiągnął. A ja mam 24 lata i dopiero jestem na 2. roku studiów. Takich, że nie wiem, czy je jeszcze ukończę. Wierzę, że żyjemy tak lub dążymy do tego, aby nasze życie progresowało, wiecie? Ale jak to też jest z tym progresem? Czy te statystyki i wyniki, te osiągnięcia, tylko one świadczą o progresie? Czy o tym, kim ty jesteś, kim ty się stajesz, co widzę w tobie, jaki jesteś dla innych ludzi, co inni ludzie powiedzą o tobie, jakie wydadzą świadectwo? To też jest progresowanie, które mogę zobaczyć w taki sposób. Ostatnio wpadł mi na Instagramie pewien cytat. Gdy nie widzisz wyników, kiedy masz ochotę się poddać, pamiętaj, że ostatnią rzeczą, która rośnie na drzewie, są jego owoce. Owoc na drzewie pojawia się najpóźniej. Czasem oczywiście w podróży naszego życia już widzimy pewne owoce, widzimy naszą przemianę, widzimy, że to się zadziałało, to się zmieniło i ktoś powie, tak, widzę ten progres, widzę te owoce, ale u pewnej osoby będzie to trwało trochę dłużej niż u ciebie. Bo przecież w tej podróży i w tym procesie każdy z nas jest w innym miejscu. I jak ciężko to wbić na to miejsce tej wspólnoty, w której podróżujemy na innych etapach naszego życia i niektórzy są głębiej, niektórzy trochę mniej, niektórzy tych owoców już mają po prostu tyle na tym drzewie, że idzie ich zbierać, zbierać i zbierać, a czasem wiszą 3, 4, 5, a dochodzi do nas ktoś nowy, który jest z nami od pół roku, od roku. I co zrobimy? Presję na nim wytworzymy? Ty już po pół roku powinieneś być taki, taki, taki i taki, bo ja byłem taki. Nie, daj mu czas. Niech Duch Święty będzie tym, który będzie dokonywał wzrostu. Oczywiście nie chciałbym, żeby mi tutaj teraz zarzucono to, że no właśnie, tak trochę spowalniam to, tamto i tak dalej. Nie, no wiecie i znacie mnie, że bardzo lubię Biblię w kontekście balansu, bo dla mnie Boże Słowo jest słowem, które mówi o balansie, zachowaniu odpowiedniego balansu. I na koniec, na Jezusie też można było wywrzeć presję, tak? Ewangelia Mateusza, wszyscy znamy tą historię, 8 rozdział, wiersz 23. Jezus wsiadł do łodzi i co się dzieje, gdy wypływają, gdy sobie tam śpi? Panie, ratuj. Chłop sobie śpi na tej łodzi spokojnie, jest na pewnym etapie podróży jego życia, z jednego końca do drugiego, a wariaci go obudzają. Panie, ratuj, presja, nie widzisz, że giniemy? Fale wlewają się do łodzi, ale w tej łodzi z nimi jest Jezus. W tej łodzi z nimi jest Jezus. Nie zapominaj, że nie masz wpływu na pewne rzeczy i wydarzenia, które się pojawiają w twoim życiu, ale masz wpływ na to, jak na nie zareagować przez pryzmat tego, który jest w tobie, bo jest z tobą Jezus. To jest ciekawe, że pod wpływem presji Jezus dokonuje niesamowitego cudu, bo przecież ucisza to wszystko. Ale na nim też ludzie wywierali presję. Faryzeusze, uczniowie, ludzie, którzy ciągle żądali znaku. No to było męczące. Ile razy można było? To jeszcze nie widzicie tego, kto jest przed wami? Jeszcze nie łapnęliście tego przesłania? Zmierzamy na koniec. Już. Zapraszam zespół. Wiecie, wierzę, że czymś niesamowitym jest to, abyśmy mieli prawdziwą radość z podróży za Jezusem. Wierzę, że doświadczamy jej w naszym życiu, ale czasem są te skutki uboczne, o których mówiłem w tych trzech punktach. Wierzę, że każdy z nas powinien pilnować swojego serca, swojego miejsca w intymnej relacji, bliskości z Nim, które generuje tą radość ponad wszystko, ponad te okoliczności, ponad to, że biegniesz z tymi ludźmi, którzy są być może trudni i ciężcy, a nie widzisz tego, że sam czasem jesteś trudny. Bo ja jestem trudnym człowiekiem. Dobrze o tym wiecie niektórzy. Ale podróżujemy razem. Zmierzamy tam do góry razem. I bądźmy w tym razem. Na tyle, ile możemy, na tych poszczególnych etapach życia, gdzie ta podróż, te sezony nam się tak ładnie zbijają. Bądźmy w tym wszyscy razem, wspierając się, zachęcając, umacniając się w Bożym Słowie, w Nim i pamiętajmy o tym, bądźmy jak Barnaba. Amen. Panie, dziękuję Ci za to słowo, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, który nam dałeś, Panie. Kolejne spotkanie z Tobą, Panie. Dziękuję Ci za serca tych ludzi, którzy przyszli tutaj nie bo muszą, ale chcą, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za poszczególny etap i sezon życia podróży każdego zborownika, Panie. Ten trudny, ten bolesny, ten być może łatwy, nie wiem, czy taki jest, Panie. Ten, w którym ktoś zdobywa, idzie jak przecinak, to wszystko jest dla nas błogosławieństwem, Panie. Ale dopomóż w tej podróży nam odnajdywać siebie nawzajem, Panie. widzieć siebie w tych różnych elementach tej podróży, Panie, bo potrzebujemy wsparcia, zachęty jedni dla drugich, Panie. Błogosławię to słowo, ten czas, który jeszcze jest przed nami. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.